Pastor zboru częstochowskiego, kiedy rozmawiał z siostrą Christine Kane, która odwiedziła nasz kraj i odwiedziła Częstochowę, uczestniczyła w konferencji na zaproszenie, zadał jej pytanie, mówił mi o tym na kongresie, zadał jej pytanie, w czym tkwi siła rozwoju Kościoła, którego członkiem jest siostra Christine Kane, a który liczy obecnie już około 20 tysięcy wiernych. Co jest siłą, największą siłą tego zboru, który tak dynamicznie i wspaniale się rozwija? My wiemy, że kościół Hillsong w Australii, słynie na świecie z produkcji muzycznych, z worshipów, z pieśni uwielbienia, które tłumaczone są na wiele, wiele języków świata. Ale Christine Kane nie powiedziała, że tym kluczem jest muzyka ich kościoła. Powiedziała, że siłą rozwoju kościoła Hillsong w Australii, w Sydney, jest jedność. Jest jedność ludzi w kościele, jest jedność braci i sióstr, jest jedność wiernych ludzi przychodzących na nabożeństwa, jest jedność w służbie, jest jedność w przywództwie. To jest największy klucz, jaki ma ten Kościół do swojego rozwoju. Jeśli przeczytalibyśmy publikacje, które płyną z Korei, z Seulu, od pastora Yonggi Cho, który ma największy zbór zielonoświątkowy na świecie, liczy 800 tysięcy członków wiernych, on także podkreśla, że tym podstawowym kluczem rozwoju Kościoła jest jego jedność, jest jego spójnia. Jest w tym niesamowita siła, dlatego wracam do nauczania i do głoszenia na ten temat. Bardzo przeżywam ten temat w kontekście i zboru naszego, a także w kontekście Kościoła w Polsce, zborów w Polsce. Dlatego, że Pan ma swój plan dla każdego narodu. I Pan zrealizuje ten plan, jeśli my uchwycimy Bożą wizję i będziemy kontynuować jakby Jego pragnienie, Jego cel, który nam wytyczył. Dlatego otwórzmy dzisiaj ten cudowny, piękny psalm, który rozpocznie moje dzisiaj zwiastowanie i na który chcę zwrócić krótką uwagę. A później chciałbym dodać dzisiaj jakby dwie rzeczy, które tworzą spójnie, doprowadzają do zgody wśród chrześcijan, wśród ludzi wierzących. Ten psalm 133 jest bardzo dobrze w kręgach chrześcijańskich znany. Znamy go, śpiewamy go w pieśniach. Jest to tekst, który używany jest do różnych chrześcijańskich piosenek. Ale chciałbym, abyśmy ten tekst przeczytali jeszcze raz i abyśmy odnieśli się do niego naszą postawą serca. Oto czytamy w wierszu pierwszym: o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na górę Syjon. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Amen. Słowo, które wskazuje na klucz do błogosławieństwa. Bądźmy tego świadomi, że błogosławieństwo jest naszym dziedzictwem. Błogosławieństwo zboru, Kościoła jest Bożym dziedzictwem. Ale ja mogę stanąć na przeszkodzie do Bożego błogosławieństwa. Jeśli będę żył nie w zgodzie, ale w niezgodzie, w braku jedności. Jedność i zgoda oraz błogosławieństwo to nierozłączni partnerzy. Zauważyliście to w tym tekście? O jak dobrze i miło, jeszcze w dodatku jest dobrze i miło. Jeśli chcemy, aby było dobrze i miło, to musimy przyjąć postawę ludzi, którzy pragną żyć w zgodzie i w jedności. Nie może być dobrze i miło, gdy jest niezgoda. Stare polskie przysłowie powiada: niezgoda rujnuje, zgoda buduje. Znamy to przysłowie. A więc zgoda jedność, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie. Jest nieprzyjemnie, kiedy jest niezgoda. Jest nieprzyjemnie pracować w miejscu, kiedy ciągle ktoś jest w niezgodzie z innymi, ma ciągle inne zdanie. Gdy wchodzi do pomieszczenia, już czuje się tą atmosferę. Jest to niezdrowe, jest to niedobre. Jest to nieprzyjemne. Tego można doświadczać w firmach, w różnych instytucjach. Tam po prostu zwalnia się. Jeśli ktoś jest osobą jakby robiącą wszystko naprzeciw, jest zwolniony, jest zwalniany, traci pracę. My tworzymy atmosferę w Kościele poprzez zgodę i jedność. Tydzień temu podałem pewne przykłady. Mówiłem o tym, że drużyna może być drużyną zwycięzców lub zwycięską drużyną. Jest wielka różnica między tymi dwoma pojęciami. Może być drużyna, zespół złożony z gwiazd, indywidualności, który każdy ma swoją koncepcję na dany temat, na daną grę, na daną sprawę. I drużyny gwiazd, gwiazd indywidualności, choć są to wielkie gwiazdy, zazwyczaj nie osiągają wiele, ale osiąga wiele zwycięska drużyna, gdzie wszyscy chcą grać ze sobą wspólnie, tworzą zespół jednomyślny, zgodny, taka drużyna osiągnie o wiele więcej. Podawałem odpowiednie ku temu przykłady. Dzisiaj, gdy patrzymy na Psalm 133, chciałbym na coś zwrócić uwagę. Zazwyczaj staje się człowiekiem konfliktowym, siejącym niezgodę, gdy sam jestem rozdarty wewnątrz. Gdy sam nie mam zgody w sobie. Gdy w moim życiu nie panuje Boży porządek. Gdy sam w sobie jestem porozdzierany. Wtedy ta niezgoda jest przelewana na zewnątrz. Wtedy staję się osobą konfliktową. Wtedy próbuję postawić na swoim. Chcę udowodnić swoje racje. Będę ciągnął swoją stronę. Jest taki cudowny psalm, do którego się odniosę. Psalm 37. Piękny psalm. I fragment tego psalmu brzmi tak, wers 4 i 5, znany także tekst, często pojawia się w różnego rodzaju życzeniach i słowie obietnicy, które czytamy. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Problem w tym, że człowiek może żyć w niezgodzie sam ze sobą, że może mieć rozdarte swoje wnętrze. Dlatego potrzebujemy najpierw wewnętrznego uzdrowienia. Oto przykład. Ktoś, kto rozkoszuje się tym, co kocha. Rozkoszuj się Panem. A więc rozkoszuję się tym, co kocham. Pragnę tego, co jest w moim sercu. Co jest w moim sercu? Jeśli w moim sercu mieszka Chrystus, jeśli rozkoszuję się tym, co kocham, a kocham Pana, a w moim sercu mieszka Chrystus, potrafię powierzyć Jemu swoje drogi, oddaję Mu swoje życie, a także potrafię zaufać i zupełnie na Nim polegać. A więc człowiek, który doznaje uzdrowienia, który pojednał się z Bogiem, który się nawrócił, to człowiek, który rozkoszuje się tym, co kocha, pragnie tego, co jest w jego sercu. Wiadomo, że w sercu mogą przebywać różnego rodzaju rzeczy. Serce może być przepełnione zazdrością, złością, ambicjami, krytyką, samouwielbieniem. Serce może być przepełnione różnego rodzaju postawami. Ale jeśli nasze serce wypełnia Chrystus, to pragnę tego, co jest w moim sercu. Wtedy jakby spełniają się życzenia mojego serca, a te życzenia wypływają wprost z Chrystusa, nie ze mnie. A więc rozkoszuję się tym, co kocham, pragnę tego, co jest w moim sercu. Potrafię powierzyć Bogu swoją drogę i ufam Mu zupełnie, polegam na Nim. I kiedy się rozkoszuję, pragnę, powierzam i ufam wszystko w oparciu o Pana, wtedy następuje porządek w moim życiu. Wtedy jestem zdrowy, jeśli to jest we mnie, jeśli rozkoszuję się Panem, którego kocham, pragnę tego, co On chce, ufam Jemu i powierzam Jemu moje życie, wtedy wywieram także wpływ na zewnątrz z tej postawy, z tego miejsca. W trzecim liście Jana 1:2 czytamy, że Jan modli się o swojego przyjaciela Gajusa i modli się tak: modlę się, abyś się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze ma się dusza twoja. A więc moja kondycja życia, moje dobre samopoczucie jest uzależnione od kondycji, od mojej duchowej kondycji, od samopoczucia mojej duszy. A więc jeśli w moim wnętrzu jest porządek, jeśli moja dusza nie jest porozrywana, jeśli nie jestem w środku pełen złych ambicji, postaw, pragnień, nie jestem w takim duchu samouwielbienia, ale jestem w duchu uniżonego serca, serca Chrystusowego, wtedy moje wnętrze jest przepełnione zgodą i harmonią i tą zgodę i harmonię przelewam na zewnątrz. Ona się udziela. Co tworzy jedność? Co tworzy tą zgodę? Mówiliśmy tydzień temu, że po pierwsze, tym, który tworzy jedność i zgodę w Kościele, jest jego lider, jest Jezus Chrystus. I mówiliśmy o tym, jak my, oddani Jemu w posłuszeństwo, możemy stać się narzędziami zgody i jedności. Jak zostajemy uzdolnieni, by szanować siebie nawzajem, miłować siebie nawzajem i ulegać sobie nawzajem. Pan Jezus przyjął pewną postawę, o której pisał apostoł Paweł. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który będąc Bogiem, uniżył się do najniższych i stał się sługą. Wiele razy problemem niezgody, jedności nie jest to, że ludzie walczą ze sobą, szarpią się, biją, krzyczą na siebie. Nie. Problemem niezgody jedności jest to, że każdy pragnie ciągnąć swoją stronę. Każdy ma swoją koncepcję i swój pogląd na jakąś sprawę. Każdy widzi zagadnienie inaczej i powstają nie jedna wizja, ale wiele wizji. Które rozrywają zgodę spójnie. Mówiliśmy o tym, że tym, który tworzy tą jedność, jest Chrystus, który przekazuje swoją koncepcję i wizję dla nas, ludzi w Kościele. Czytaliśmy także o tym, że królestwo rozdwojone się nie ostoi. Podkreślaliśmy to bardzo mocno. Żadne królestwo, nawet Królestwo Boże, nawet Kościół Jezusa Chrystusa. Królestwo rozdwojone nie ostoi się. Jakakolwiek grupa, zespół, jakikolwiek team, jakakolwiek drużyna, jeśli nie jest jedno, nie ostoi się, nie osiągnie sukcesu i przeznaczenia. A więc jedyną drogą dla zwycięskiego życia w Kościele jest trwanie w jedności i w zgodzie. I dzisiaj pragnę wskazać na kolejne dwie postawy. Mówiliśmy o Chrystusie, który jest spójnią wszystkiego i mówiliśmy o poddaniu się wizji, którą mamy. Może wizja nie być doskonałą, może wizja mieć jeszcze wiele do korekty i do poprawienia, ale jeśli łączymy się razem, aby tą wizję realizować, osiągniemy wszystko, co pragniemy osiągnąć. Ale jeśli próbujemy tworzyć inną wizję, ktoś ma inną koncepcję, ktoś w kuluarach mówi o innej koncepcji, o innej wizji, rozrywa, wiedzcie, że rozrywa spójnie, doprowadza do podziału, do rozdarcia, niszczy zgodę i niszczy jedność. Zresztą Biblia mówi, abyśmy wystrzegali się przed sianiem niezgody między braćmi. Niezgodę siejemy już wtedy, gdy źle mówimy o drugim, gdy w złym świetle drugiego przedstawiamy. Siejemy niezgodę, burzymy spójnie, a niezgoda i brak jedności to nie jest coś miłego, to nie jest błogosławieństwo. Biblia mówi, że Pan zsyła błogosławieństwo tam, gdzie panuje zgoda i jedność. Dlatego bracia, mówi psalmista, o jak dobrze i miło, gdy w zgodzie mieszkają, tam Pan zsyła, nakazuje błogosławieństwo, aby przyszło. Wiele razy sami poprzez postawy pozbawiamy siebie błogosławieństwa. Błogosławieństwo jest i błogosławieństwo Bóg chce nam dać. Co jest tym, co tworzy zgodę wśród ludzi, buduje zgodę? Następną taką rzeczą, która ludzi łączy razem, jest opozycja, trudny czas, prześladowanie, doświadczenie. Jest to coś, co łączy ludzi, co sprawia, że ludzie jednoczą się ze sobą. Kiedy przychodzi opozycja, kiedy przychodzi doświadczenie, kiedy coś tragicznego się wydarzy, to jest czynnikiem łączącym ludzi. Gdy następuje jakieś tragiczne wydarzenie w rodzinie, gdy odchodzi ktoś bliski, nagle rodzina, która nie kontaktowała się ze sobą, nie była w bliskich relacjach ze sobą, spotyka się, zgromadza się, przychodzi, aby być razem. Wszelkie różnice i podziały na tę chwilę mijają, na tę chwilę kryzysu, doświadczenia i cierpienia. Kiedy patrzymy na wydarzenia, które mają miejsce na świecie, chociażby takie jak w ostatnim roku, potężny kataklizm huraganu Katrina w Nowym Orleanie w stanie Luizjana, mogliśmy obserwować i mogliśmy widzieć, jak ludzie różnych ras, różnych poglądów, różnych religii byli w stanie połączyć się razem ze sobą, aby przeciwstawić się trudności i doświadczeniu, które przyszło. Pamiętamy kilka lat temu, kiedy nastąpił atak na World Trade Center, jak w Nowym Jorku ludzie różnych kolorów skóry, ludzie różnych profesji, jak ludzie różnych kościołów, jak ludzie różnego rodzaju poglądów połączyli się razem, zjednoczyli się razem i stali razem, aby przeciwstawić się trudności, doświadczeniu, które przyszło. Kiedy żołnierze nie mają zajęcia i nie mają bitew, nie mają opozycji, nie ma wrogów, którzy by z nimi walczyli, zaczynają walczyć ze sobą w swoich barakach. To jest sprawdzone. Doświadczenia i trudności, które przychodzą na ludzi, potrafią ich złączyć, potrafią ich scalić. My, chrześcijanie, mamy realnego wroga, realną siłę. To nie ludzie są naszymi wrogami. Żaden człowiek nie powinien być naszym wrogiem. Żaden człowiek nie powinien być przeszkodą dla nas. My mamy siłę i wroga, który wywiera nacisk na nas i nasz bój nie jest to bój z krwią i z ciałem. Wierzę i tak widzę, że nie rozumiemy. My, chrześcijanie, nawet czytający Biblię 20 lat, nie rozumiemy słowa z Efezjan 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Nie z krwią i z ciałem. Wielu chrześcijan chodzi do zboru, do kościoła latami i nie rozumie tego tekstu, bo ciągle występuje przeciwko drugiemu człowiekowi. Ciągle toczy bój z drugim człowiekiem. Ciągle drugi człowiek jest dla niego przeszkodą. Ciągle potrafi żyć w niezgodzie z drugim człowiekiem. Nie rozumiemy tego tekstu. To wróg, diabeł, szatan niszczy, dewastuje. To jest nasz przeciwnik. Duchowa siła, opozycja nasza, walka nasza nie jest cielesna, ale duchowa. I ona tworzy bardzo realną siłę, aby nam się przeciwstawiać. To powinno łączyć ludzi razem ze sobą w boju. Ta opozycja, te doświadczenia, te trudności, które przychodzą, te ataki, które musimy znosić, powinny łączyć nas razem w boju, gdyż jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, który chce się przeciwstawić tej walce. Oto chcę podać biblijny przykład. I niech ten niepozytywny przykład odniesie się pozytywnie do naszego życia. W Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Jest tutaj opis wydarzeń, które miały miejsce przed śmiercią Pana Jezusa Chrystusa. W wierszu 6 i 7 czytamy tak. Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Musimy pamiętać, że ci dwaj przywódcy nie lubili się bardzo ze sobą, nie byli przyjaciółmi. Oni byli wrogo do siebie nastawionymi. Piłat nie bardzo honorował Heroda, a Herod nie bardzo honorował Piłata. I oto, gdy Piłat usłyszał, że człowiek jest Galilejczykiem, powiedział: cóż, ja mam z nim wspólnego, odsyłam go do Heroda, to jest jego podwładny, niech on się tym zajmie. 11 wiersz czytamy, wtedy Herod z żołnierzami swoimi sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. Oto tym, który jakby stał się przeciwnikiem Piłata i Heroda, był sam Pan Jezus Chrystus. To był ich wspólny wróg. Oni odsyłali go sobie jeden do drugiego i wydawali na niego różnego rodzaju wyroki. Ale coś się stało, kiedy odkryli, że on jest ich wspólnym wrogiem. Wiersz 12 powiada: i stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi, poprzednio bowiem byli sobie wrogami. Popatrzcie, jak sytuacja, która była trudną sytuacją, doświadczeniem dla Piłata i Heroda, spowodowała, że obaj stali się przyjaciółmi. Niech ten niepozytywny przykład, bo dotyczy naszego Mistrza i naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeniesiony na nasze relacje. Niech będzie przeniesiony do naszego życia, w tym pozytywnym naszym wymiarze. Jeśli rozumiemy, kto jest naszym wrogiem, podejmujemy z nim walkę i kiedy rozumiemy, że z nim walczymy i że nie walczymy z krwią i ciałem, że to nie mój brat i siostra jest moim wrogiem, ale ten, który wnosi wszelkie zamieszanie, wtedy możemy stać się przyjaciółmi razem ze sobą i możemy wspólnie razem toczyć bój i zwyciężać. Tak jak w tym przypadku. Herod z Piłatem. Ja z moim bratem, rozpoznając, że ten, który przyszedł kraść, niszczyć i zabijać, jest naszym wrogiem, że jemu zależy na tym, aby rozbić Kościół, że jemu zależy na tym, aby ludzie byli skłóceni, jemu zależy na tym, abyśmy się potykali, abyśmy nie odnosili zwycięstw, jemu zależy na tym, abyśmy byli osłabieni, rozdarci i rozbici, jemu zależy na tym, abyśmy byli powaleni. Nasz wróg, jeśli go rozpoznajemy, wtedy możemy stać się przyjaciółmi w walce i trudność, którą mamy, możemy przezwyciężać razem i odnosić sukces. A więc trudności i doświadczenia, jeśli prawidłowo stoimy w Panu, jeśli prawidłowo funkcjonujemy w naszych relacjach z Chrystusem, jeśli prawidłowo rozumiemy Boże Słowo, jeśli prawidłowo umiemy spojrzeć na siebie nawzajem, to jest niesamowita odpowiedzialność. Kościół jedynie osiągnie sukces wtedy, kiedy będzie stał w jedności, kiedy będzie stał w zgodzie. To nie programy, to nie różnego rodzaju imprezy kościelne, to nie różnego rodzaju nowe rzeczy, które chcemy wdrożyć, by pozyskać ludzi, spowodują, że będzie przebudzenie. Przebudzenie przyjdzie wtedy, kiedy ludzie nauczą się żyć w zgodzie i jedności. Tam Pan ześle swoje błogosławieństwo. Jestem biblijny, mówię biblijnie i wierzę w to, co mówię. I wiem to, co mówię. Jeśli ludzie będą stali w zgodzie, to królestwo będzie nie do podważenia. Jeśli ludzie będą stali w jedności, nikt nie zdoła tego zburzyć. Jeśli będą stali w jedności, choć nie będą mieli może bogatych środków, choć nie będą mieli wielkich zdolności, choć nie będą mieli wielkich predyspozycji, ale kiedy będą stali w jedności, w zgodzie ze sobą, to Pan nakaże błogosławieństwo, aby tam przyszło. Tak mówi Boże Słowo. A przecież chcemy być Kościołem biblijnym, nieprawdaż? Chcemy być Kościołem biblijnym. Co jeszcze łączy ludzi. Powiedzieliśmy opozycji, ataki, trudności. Co jeszcze? Łączą ludzi także zwycięstwa i sukcesy. Łączą, scalają. Sprawiają, że ludzie są w stanie stanąć jedno, razem ze sobą, aby się cieszyć, aby świętować, aby przeżywać zwycięstwo i sukces. Pamiętam czas, kiedy polscy piłkarze Orły Górskiego zwyciężali. Wtedy byłem młodym chłopcem i pamiętam, co działo się, jak ludzie byli zafascynowani tymi wydarzeniami piłkarskimi. Ulice pustoszały. Nie było można zobaczyć człowieka na ulicach. Wszyscy byli zjednoczeni, skupieni, skoncentrowani na drużynie, która zwyciężała. Kiedy ostatnio losowano Euro 2012. Mieliśmy obrazy w telewizji, jak ludzie potrafili świętować, cieszyć się razem, kiedy ogłoszono werdykt, kiedy na ulicach wszyscy może nie znali się ze sobą, ale zwycięstwo scaliło ich razem. Zwycięstwa i sukcesy jednoczą ludzi, scalają ludzi. Kiedy wygrywa ulubiona drużyna, mamy przykład naszej drużyny siatkarskiej, kiedy grała nasza drużyna siatkarzy w Polsce ostatnio, popatrzyłem na te stadiony, ludzie ubrani wszyscy jednakowo, na biało-czerwono, wszyscy scaleni ze sobą, wszyscy razem, stojący razem w jedności, bo ich drużyna zwycięża, odnosi sukces. Zwycięstwa i sukcesy jednoczą ludzi. Jedność wnosi błogosławieństwo. Jeśli mówimy o Kościele, gdy jest w stanie stanąć razem, zafascynowany swoim zwycięzcą, którym jest Jezus Chrystus, gdy potrafimy stanąć razem i popatrzeć na naszego Pana, który odniósł największe zwycięstwo, jakie może być odniesione tutaj na ziemi. Wiemy o tym, że odniósł największe zwycięstwo? Czy nie dociera to do nas? Czy jest nam to obojętne? Czy podchodzimy do tego w taki sobie sposób, stało się tam kiedyś, 2000 lat temu, tam Pan Jezus umarł i tyle. Czy my widzimy to zwycięstwo jako wielki triumf zmartwychwstałego Pana, który pokonał śmierć, wstał z grobu i zwyciężył diabła moc? Nie ma większego zwycięstwa, nie ma większej chwały, nie ma większego sukcesu jak zwycięstwo Jezusa Chrystusa. I to powinno scalać chrześcijan razem, gdy patrzymy na Jezusa, naszego zwycięzcę, na naszą gwiazdę, na naszego idola, na naszego Pana, na naszego Zbawiciela. I wtedy Bóg zsyła swoje błogosławieństwo. Czy błogosławieństwo może wnosić jedność i zgodę? Może ją powiększać. Może ją powiększać. Kiedy przychodzi błogosławieństwo i my cieszymy się z błogosławieństwa, kiedy jesteśmy błogosławieni, wtedy jeszcze możemy bardziej zaciśnić nasze relacje. Kiedy serca idą razem, zwyciężamy. Jest to jak magnes, który łączy nas razem ze sobą. Ale muszę powiedzieć, bracia i siostry, także, że są wyjątki. I te wyjątki są w Kościele. I z tymi wyjątkami się będziemy stykać. I te wyjątki będziemy przeżywać. Zwycięstwo także wzbudza zazdrość i nienawiść. Kiedy ktoś ma złe nastawienie, kiedy ktoś ma nieczyste serce, kiedy patrzy na coś, co zwyciężyło, coś, co się powiodło, kiedy patrzy, że ktoś odniósł sukces, że ktoś jest błogosławiony, może być pełen zazdrości i nienawiści, może być pełen złych intencji, bo ma złe nastawienie i nieczyste serce. I nieczyste serce. Kiedy Dawid zwyciężył Goliata, czytamy o tym w 1 Samuela w 17 rozdziale, kiedy wrócił do domu, wszyscy świętowali. Znacie tą historię. 17 rozdział 1 Księgi Samuela. Oto Dawid wraca do domu. Zwyciężyli. Świętowali. Wszyscy zjednoczyli się razem. Wszyscy tańczyli na ulicy, na ulicach, śpiewali, kobiety śpiewały, czytamy w Bożym Słowie. Wiecie, jak kobiety wtedy śpiewały? Wszystkie razem, jednym głosem śpiewały tak. Pobił Saul swój tysiąc. 18 rozdział, wiersz 7. Pobił Saul swój tysiąc, ale Dawid swoje 10 000. I tak śpiewały kobiety. I tak wykrzykiwali na chwałę Bogu i radowali się w zgodzie i jedności ze zwycięstwa, które przyszło między innymi za sprawą Dawida ze względu na jego postawę. Ale czytamy wiersz 6 i 7 w 1 Księdze Samuela i nie wszyscy się wtedy radowali. Nie wszyscy wtedy świętowali. Popatrzcie. A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsem, przy wtórze bębnów, z radosnymi okrzykami i przy dźwiękach cymbałów. I tutaj jest 7 wiersz, ta pieśń, którą śpiewały pląsające kobiety. Pobił Saul swój tysiąc, ale Dawid swoje 10 000. I teraz mamy wiersz 8. Co dzieje się z sercem Saula? Czy świętuje? Czy się cieszy? Czy jest w jedności? Czy jest w zgodzie z wszystkimi? Czy raduje się z tego zwycięstwa? Co Saul robi? I gniewało to Saula bardzo. Wiersz 8. I nie podobało mu się to powiedzenie. I rzekł, przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwa. I od tego dnia nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Popatrzcie, to jest życie. Jestem przekonany w 100%, że w Kościele też tak jest. Że wśród wierzących ludzi też tak może być. Że są serca pełne zagniewania i zazdrości, które będą patrzeć na zwycięstwa i sukcesy z gniewem i zazdrością. Jak Saul, który był królem pomazańcem pańskim, który był powołanym przez Boga, miał jego namaszczenie, ale jego serce nie było przemienione, nie utożsamił się, nie był w jedności, nie trwał w jedności z pozostałymi. Był obarczony gniewem, zazdrością. To doprowadziło do rozłamu w Izraelu. Jego postawa doprowadziła do rozłamu w Izraelu. Saul bardzo źle skończył. Bardzo źle skończył. Popatrzcie, jak ważne jest bycie w zgodzie i jedności. Przecież Saul mógł także pląsać. Mógł także powiedzieć: o dobrze, super, Dawid zwyciężył, nie mamy już problemu, Goliat pokonany, radujmy się. No tak, muszę uznać ten fakt, że Goliat był jak 10 000, to był olbrzym, nie daliśmy go rady pokonać, ale Dawidowi się udało, radujmy się, świętujmy, cieszmy się, niech nas to scali, zwycięstwo i sukces Dawida. Większość scaliło, ale nie Saula. Jeśli ktoś ma serce Saula w sobie i jest w Kościele, będzie także chodził zagniewany, będzie także patrzył z zazdrością, będzie także miał pretensje, będzie także ciągle miał swoje uwagi, będzie ciągle podważał koncepcję, będzie ciągle dyskutował, będzie ciągle przeciw, będzie ciągle zagniewany, będzie miał zawsze swoją krytykę, będzie miał zawsze swoje zdanie. I to nie doprowadza do zgody. To nie scala ludzi. To nie łączy Kościoła. Powiem wam, że nadchodzi czas, kiedy Kościół będzie musiał podjąć decyzję. Tak to przeżywam i tak Bóg do mnie mówi w moim sercu, że Pan powoła kościoły, zbory w tym kraju, które nauczą się stać w jedności, w zgodzie i będą w stanie osiągać wielkie rzeczy dla Bożego Królestwa. Bóg zacznie usuwać z Kościoła przeszkody, zacznie usuwać ludzi, którzy mają zgorzkniałe serce, którzy mają zagniewane serce, którzy nie chcą się podporządkować, którzy zawsze mają swoje zdanie, którzy zawsze kombinują i są pełni krytyki. Dlatego, że ten kraj potrzebuje przebudzenia, a diabeł ma swoje wtyczki, aby do tego przebudzenia nie dopuścić. Takie wtyczki jak Saul w narodzie izraelskim, którego serce było zagniewane, któremu nic się nie podobało, który miał swoją koncepcję, miał swoje spostrzeżenia. I my musimy to zrozumieć, że Pan będzie się z tym rozprawiał. Nie my, bo my nie walczymy z krwią i ciałem. Ja nie będę walczył z żadnym człowiekiem. Nie mamy zamiaru walczyć ze sobą, ale to jest Pański Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa. Jeśli będziemy dążyć do zgody i jedności, to będzie dobrze i miło. Jeśli chcemy, aby w Kościele było dobrze i miło, to moją postawą jest dążyć do zgody i jedności. Moją postawą jest przyjąć postawę pokornego człowieka. Może czasami muszę się uniżyć, może się muszę ukorzyć, może nawet muszę się przełamać i muszę widzieć drugiego człowieka w pozytywnym świetle, bo jest Bożym dzieckiem bez względu na to, jakim jest i jakie ma wady. Muszę kochać, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Amen. Miłość zakrywa mnóstwo uchybień. Muszę miłować tak, jak Pan umiłował. Muszę angażować się sercem w uwielbienie Boga, bo to Jego Kościół i Jego dzieło. Kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą walki i przeciwności, to łączy razem ludzi, serca Jemu oddane. Będą stały obok siebie, jedno obok drugiego, aby się modlić i aby zwyciężać wszelki atak diabła szatana. Wtedy utożsamiamy się ze sobą, trwamy ze sobą w jedności. I ta postawa serca sprawia, że znajduję się w miejscu, w którym znajdować się powinienem. Psalmista Dawid w 86 psalmie, w wierszu 11, tak się modlił. Spraw, by serce moje jednego pragnęło. Panie, spraw, by serce moje jednego pragnęło bojaźni imienia Twego. Tego jednego pragnął psalmista. Czego pragnie dziś moje serce? Moich ambicji? Zaspokojenia moich pragnień? Mojej pozycji? Mojego zdania, abym udowodnił to, że mam rację i że jestem lepszy? Tego pragnie moje serce? Jest to serce złe, zagniewane, serce Saula. Ale psalmista modli się modlitwą, którą powinniśmy się nauczyć i którą powinniśmy wołać do Pana każdego dnia. Spraw, by serce moje jednego pragnęło, bojaźni imienia Twego. Coś niesamowitego wzbudza się w człowieku, kiedy ma bojaźń przed Bogiem, kiedy ma bojaźń przed Panem, kiedy jego serce przepełnione jest bojaźnią. A jeśli chodzi o to, byśmy stali się tym składnikiem, czynnikiem zgody, jedności, tym bardziej potrzebujemy bojaźni imienia Pańskiego. Potrzebujemy bojaźni imienia Bożego. Bo Bóg jest Bogiem zgody i harmonii. Bóg jest jednością. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg jest tym, który jednoczy. Posyła swoje błogosławieństwo tam, gdzie jest jedność. Na Kościół, na nas. Tam, gdzie jest zgoda. Tam, gdzie umiemy sobie wybaczać. Tam, gdzie dobrze mówimy o sobie. Tam, gdzie nie dopuszczamy diabła do naszego języka, do naszych myśli, do naszego serca. Tam, gdzie błogosławimy. Tam, gdzie modlimy się o siebie nawzajem. Tam, gdzie widzimy brata i siostrę w dobrym świetle. Widzimy go jako błogosławieństwo dla Kościoła. Tam, gdzie nie walczymy z krwią i ciałem, ale z mocami ciemności, ze zwierznościami, z mocami demonicznymi, z wszelkiego rodzaju przeciwnościami diabelskimi. Tam, gdzie widzimy, że wróg atakuje i nie musimy walczyć w barakach jak żołnierze bez bitwy, bo my bój toczymy. Nasz bój jest codzienny. Codziennie się zmagamy. Codziennie diabeł próbuje coś złego uczynić, ale możemy pokonywać, zwyciężać, odnosić sukces, a zwycięstwa także jednoczą. Od doświadczeń i prób, od walk i zmagań do zwycięstw, które jednoczą. Wszystko, co Bóg czyni w naszym życiu, skupia się wokół tego, by wprowadzić nas w życie w zgodzie i jedności. A nie pozwólmy, aby duch Saula dotykał naszego ducha, abyśmy przyjmowali jego postawę. Bądźmy ludźmi, którzy modlą się o osoby, które mają postawę Saulową, którzy są zagniewani, którzy mówią, nie podoba mi się, ciągle nie podoba mi się to, nie podoba mi się tamto. Ciągle tylko patrzą z zazdrością, jak Saul na Dawida. Pozbądźmy się tych cech, bo one wykrzywiają drogi Pańskie. One wprowadzają niezgodę. One burzą harmonię w Kościele. Poddajmy się Bożemu Duchowi. Szkoda życia i czasu. Szkoda naszych dni, które mijają. Szkoda naszej religijności. Szkoda naszej pobożności, jeśli jest budowana na niezgodzie i braku jedności i spójni. Szkoda naszego życia. Bóg powołuje nas, abyśmy trwali w jedności. Abyśmy szli razem, tak jak w czasie powrotu Dawida, po zwycięstwie nad całą armią Filistyńczyków. Abyśmy szli razem śpiewając, chwaląc Boga, grając Bogu pieśń uwielbienia, radując się, że Pan zwycięża, że Bóg jest z nami. Niech Duch Święty nas do tego przekona. Ja nie mam mocy, aby kogokolwiek przekonywać. Ja nie mam mocy, aby siać ziarno, żeby wydało plon w każdym miejscu. Nawet siewca Pana Jezusa Chrystusa, który siał ziarno, którego posłał Pan Jezus Chrystus, powiedział, że ten, który siał, siał na różną glebę. Była gleba skalista, była gleba sucha, była gleba porośnięta chwastem i była gleba dobra. Niech będzie tej gleby dobrej jak najwięcej. Niech będzie wiele takich serc, które wydają plon. Powstańmy przed Panem na koniec. Stańmy przed Bogiem. To jest sprawa naszego duchowego życia czy duchowej śmierci. To jest Boże powołanie, które On nam daje. Chcemy się modlić. Chcemy się modlić o postawę naszego serca. Biblia mówi, rozkoszuj się tym, co kochasz i pragnij tego, co masz w swoim sercu. Powierz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu, On wszystko dobrze uczyni. To nie ja jestem kluczem do Kościoła. To nie mój pomysł, to nie moje jakieś koncepcje są kluczem dla Kościoła. Chrystus jest kluczem dla Kościoła. On jest głową. On jest tym, który nas prowadzi. On jest tym, który chce, aby była jedność w organizmie, w ciele Jego. Panie, ja dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję Ci za to, że możemy być braćmi, siostrami w Chrystusie, połączeni razem. Dziękuję Ci, Panie, że Ty chcesz nas uzdrowić, że Ty leczysz, Panie, nasze duchowe życie. Ty chcesz, aby nam się dobrze powodziło, abyśmy byli zdrowi, tak jak dobrze ma się dusza nasza. Panie, tak chcemy, tak pragniemy, Panie, aby kondycja naszej duszy była dobra, aby nasze duchowe życie było zdrowe. Panie, aby w naszym wnętrzu nie było bałaganu i nieporządku, rozdarcia i niezgody. Panie, sprawa, abyśmy byli uleczeni od wewnątrz, aby nasze serce było czyste, aby w naszym sercu panował Twój porządek. Panie, abyśmy nie mieli serca Saulowego, abyśmy nie mieli serca, które pełne jest gniewu, pełne jest zazdrości, pełne jest innego zdania. Panie, Ty powołałeś nas do spójni, do jedności, abyśmy byli zwycięską drużyną, nie drużyną zwycięzców, nie drużyną indywidualności, gwiazd, mających każdy swoją koncepcję, ale Panie, abyśmy byli zwycięską drużyną, która idzie razem, podaje razem sobie, współpracuje razem ze sobą, abyśmy byli tym teamem, zespołem, który osiąga sukces. Panie, prosimy Ciebie o to. Dotknij naszych serc. Panie, ulecz nasze serca. Ulecz, Panie, serca, aby było jak najmniej serc Saulowych. Panie, sprawa, aby nie było w naszych sercach goryczy, aby nie było w naszych sercach niezgody, ale aby była spójnia, abyśmy, Panie, trzymali się wizji, którą mamy, abyśmy, Panie, podążali za tą wizją, realizowali to, co mamy do zrealizowania, abyśmy nie wybiegali do przodu, nie robili rzeczy, które nas przerastają, ale abyśmy byli wierni w tym, co mamy, abyśmy byli jedno w tym, co robimy, abyśmy byli jedno w osiąganiu tych celów, które mamy. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci, Panie, za to. Halleluja. Bracia i siostry, tak czuję, że wiele razy miotamy się i tak Duch Święty mi teraz wkładzie to na serce, aby powiedzieć, że miotamy się, bo ciągle chcielibyśmy wybiegać do przodu, wymyślać nowe rzeczy, tworzyć nowe koncepcje, aby tylko coś nowego zrobić, coś innego zrobić. A Pan mówi dzisiaj do nas, abyśmy byli w zgodzie, jedności w tym, co już robimy. Abyśmy osiągnęli w tym sukces i powodzenie. Mamy służby w zborze, które potrzebują jedności i zgody, wsparcia, aby mogły eksplodować jak dynamit, aby mogły być błogosławieństwem dla zboru, aby Pan mógł zesłać swoje błogosławieństwo. Mamy tyle do zrobienia, mamy tyle różnych spraw, które Bóg chce, abyśmy uczynili. Taką mamy wizję, taką wizję odbieram od Pana i przekazuję zborowi. Jeśli będziemy szli w tej wizji, czuję się odpowiedzialny za wizję, którą Bóg daje Kościołowi jako sługa powołany przez Pana w tym zborze. I wierzę, że to, co robimy, ma sens i ma cel. Służba wśród małżeństw, służba wśród kobiet. Wiele tych sióstr jest zagubionych. Wiele tych kobiet ma niezbawionych mężów. Przeżywają koszmar w swoich rodzinach. Potrzebują wsparcia. Jeśli będziemy jedno w tym, będziemy wspierać, będziemy trwać w zgodzie jedności, Pan ześle swoje błogosławieństwo. Ale jeśli będziemy mówić gdzieś w kuluarach, to nie ta służba, to nie tak, to nie ten lider, to nie w ten sposób. Inaczej to powinniśmy robić. Wszystko będzie się dzieliło. Królestwo, które nie jest w zgodzie, nie jest spójne, nie ostoi się, mówi Pan Jezus. Dlatego powołujemy dzisiaj i wzywamy imienia Pańskiego do naszego życia, aby Kościół stał w zgodzie jedności. To jest jedyny klucz, to jest jedyna możliwość, abyśmy osiągnęli nasz cel i Boże błogosławieństwo. O tym mówi Boże Słowo. Jeśli to zrealizujemy, Pan będzie błogosławił. Pan będzie zsyłał swoje błogosławieństwo. Pan będzie nas napełniał. Halleluja. Pan będzie nas napełniał. To jest jak podróż, to jest jak trasa, którą musimy przebyć razem. Jedziemy razem, podróżujemy razem, jesteśmy razem. Ktoś kiedyś opisywał, chyba pastor Częstochowy, podróż Kościoła jak jazdę autobusem. Takim autobusem, który jest wesołym autobusem. Kiedyś jeździliśmy na wycieczki, śpiewaliśmy wspólnie razem w autobusie, jechaliśmy razem. Ale autobus ma to do tego, że z autobusu można wysiąść. Można go opuścić. Jeśli się nie chce być razem w zgodzie, no to niestety, no można wysiąść, jest przystanek, można wysiąść, można wysiadać. Tak jest w Kościele. Pan Bóg nigdy nie chce na siłę nikogo trzymać, jeśli ktoś nie jest spójny, nie jest w zgodzie, nie jest w jedności, bo zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Zgoda buduje. Ja mam być czynnikiem produkującym zgodę, jedność. Mam wspierać braci, mam wspierać siostry. Mam być błogosławieństwem dla Kościoła. Nie mogę rwać w swoją stronę. Nie mogę ciągnąć i przekazywać inne koncepcje, bo to rozrywa, to doprowadza do rozdarcia. Pan chce, abyśmy podróżowali razem, mając cel, wizję i przeznaczenie. A wtedy Pan ześle swoje błogosławieństwo. Wtedy Pan ześle swoje błogosławieństwo. O, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo. I życie wieczne na wieki. Halleluja. Jeśli ktoś pragnie dzisiaj pomodlić się, Panie, pomóż mi być tym czynnikiem zgody, być tym łańcuchem jedności. Pomóż mi, Panie. Pomóż w moich słabościach. Tak wiele razy miotam się, mam inne koncepcje. Może inaczej pewne rzeczy widzę, ale ja nie chcę burzyć tego, co jest, tej struktury, którą Ty tworzysz, Panie, ciała, organizmu. Pomóż mi, Panie. Ty znasz moje słabości. Każdy z nas może je mieć. Każdy z nas może mieć swoje ambicje. Każdy z nas może mieć swoje ja w sobie, które nam przeszkadza. Ale możemy się modlić, aby Pan to usunął, aby Pan to złamał w naszym życiu, aby tam Pan wprowadził swój porządek. Ja bym był czynnikiem zgody i błogosławieństwa. Niech każdy stanie przed Panem sam ze sobą teraz, bez podnoszenia ręki, bez wychodzenia do przodu. Niech każdy z nas stanie przed Panem, a w imieniu Jego chcemy się pomodlić, w imieniu Jezusa Chrystusa, aby Pan czynił nasz Kościół ciałem zgodnym, pełnym jedności, pełnym miłości, pełnym poszanowania. A wtedy Pan ześle swoje błogosławieństwo. Nakaże błogosławieństwo, aby przyszło. Panie, dziękuję Ci, że możemy stać przed Tobą dzisiaj. I nie stoimy przed żadnym kamiennym bóstwem, nie stoimy przed żadną figurą, nie stoimy przed żadnym świętym, tylko stoimy przed Tobą, Najświętszy. Przed Tobą, Najświętszy Boże nasz. Stoimy przed Tobą i mamy dostęp do Ciebie. I możemy z odwagą przed Twój święty tron przyjść. Panie, oto jesteśmy, oto jestem, Panie. Oto jesteśmy razem. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty pragniesz, aby Twój Kościół był miejscem zgody i jedności. Panie, abyśmy rozpoznawali naszego wspólnego wroga, abyśmy umieli walczyć nie z krwią i ciałem, ale z mocami ciemności, ze zwierznościami, z mocami demonicznymi, z atakami, które diabeł zsyła na nas, na nasze rodziny, na nasze życie, abyśmy umieli odeprzeć wszelkie ataki, bo to jest nasz bój, bój zwycięski, do którego nas prowadzisz. Panie, także daj nam razem świętować i cieszyć się ze zwycięstw. Kiedy Ty błogosławisz komuś, kiedy ktoś jest uzdrowiony, kiedy komuś pobłogosławiłeś, Panie, w czymś, coś otrzymał, błogosławieństwo Twoje otrzymał. Panie, pomóż nam się cieszyć, jak ci ludzie cieszyli się z Dawida i jego zwycięstwa. Ale usuń serca zgorzkniałe, usuń serca zagniewane, usuń serca zazdrosne. Panie, które są sercami Saulowymi, które ciągle są zagniewane, jeśli komuś się powodzi, ciągle są pełne zazdrości, jeśli ktoś coś otrzyma, ciągle są przepełnione goryczą w sobie. Panie, uzdrów nas z tego. Uwolnij Kościół z tego. Panie, uwolnij z tej choroby duchowej, wewnętrznej, Panie. A uczyń nas ludźmi wolnymi, szczęśliwymi, radosnymi, którzy świętują, którzy się cieszą ze zwycięstw. Uczyń to, Panie. Spraw to, Duchu Święty. Przełam to, Panie, w nas. Uczyń, Panie, czas przełomu w naszym życiu. Panie, wnieś korekty do naszego życia. Panie, błogosław nas. Ześlij swoje błogosławieństwo, ale nie mamy prawa, Panie, prosić o Twoje błogosławieństwo, jeśli nie stoimy w zgodzie i jedności. Bo Twoje słowo nie może być zaprzeczeniem Twojego działania. Panie, Ty zsyłasz swoje błogosławieństwo, kiedy bracia i siostry w zgodzie żyją. O, jak to dobrze i miło, kiedy żyjemy w zgodzie. Pomóż nam w tym, Panie. Pomóż nam w tym, Panie. Pomóż nam w tym, Panie. Pomóż nam, Duchu Święty. Pomóż nam i posil nas. Błogosław nas, Panie. Złam nasze ambicje, nasze ja. Złam, Panie, naszą dumną naturę. Złam nasze serca krnąbrne. Złam to, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę, aby przyszło Twoje błogosławieństwo. bo Ty je zsyłasz. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie nasz.